Ja to, żebyście mi lepiej widzieli, wiecie. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, rozdział 3, strona 1299. Strona. List Pawła do Hebrajczyków, chociaż nie jest napisane do Pawła, że to list Pawła, ale to jest list Pawła, bracia i siostry. Strona 1299, trzeci rozdział listu do Hebrajczyków. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, którego ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. I nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czyż nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Zobaczmy jedną rzecz, dwa ostatnie wiersze, szczególnie ten wyraz 18 wiersza, ostatni wyraz. Jest mowa o nieposłuszeństwie, a 19 wiersz mówi o niewierze. Czy byli nieposłuszni, czy byli pełni niewiary? Bo to jest różnica. Być nieposłusznym, a być niewierzącym. Jeśli nie wierzysz, przestajesz być posłuszny. Bóg mówi słowo, Bóg mówi duże słowa, dużo słowa, Bóg mówi wiele treści i człowiek znany jest, że może puszczać słowa na wiatr. Słowa puste, słowa nic nieznaczące. Jak to mówią, chlapie bez potrzeby. Bóg nie używa takich słów. Bóg mówi słowa, które oczekuje, że będziemy w nie wierzyć. Jak będziemy w nie wierzyć, automatycznie wiara nasza zamieni się w uczynki i będziemy żyć według tej wiary, czyli okażemy Bogu posłuszeństwo. Trzynasty wiersz mówi tak. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Zawsze myślałem, że szatan może oszukać, nie grzech. Grzech to jest wynik tego, że słuchamy szatana. Ale wiecie, w świecie jest tak, i duchowym, i takim cielesnym, którym się obracamy, że jedna strona, czyli Bóg, i druga strona, czyli szatan, składają nam taką ofertę. My jesteśmy tymi biorcami, składają nam ofertę. Jakie korzyści nas czekają, jeśli wybierzemy tego oferenta lub tamtego oferenta. Znamy to, prawda? Ustawa o przetargach nieograniczonych. Urząd Gminy, dajmy na to, chce wybudować jakąś drogę. Wiadomo, sam wójt nie stanie z łopatą, nie będzie budował, prawda? Ma na to pieniądze. W drodze przetargu wygrywa firma drogowa, która to wykona. Składa swoją ofertę, ofertę swojego wykonawstwa. Pokazuje, w czym jest dobra, pokazuje swoje osiągnięcia, pokazuje, czym dysponuje, pokazuje cenę, jaką może, za jaką chce to wykonać. Siada komisja, która orzeka, który oferent jest najlepszy, i z tym oferentem podpisuje umowę. Jedna strona musi wypełnić warunki umowy i druga strona. Bóg mówi tak, składa nam ofertę. Słuchajcie mojego głosu, czyńcie to, co nakazuję, będzie zbawieni, będę wam błogosławił, będziecie ludźmi spełnionymi, szczęśliwymi. Oczywiście nie mylmy tego z bezstresowym życiem, życiem bezproblemowym. Patrzmy na sam wynik tej drogi, której Bóg nam nakazuje iść. Zbawienie dla dusz naszych. Życie wieczne, życie, które się nie kończy. Ale Bóg mówi, do tego wszystkiego musicie pracować, żeby to osiągnąć. Czyli musimy współdziałać. Bóg daje nam ofertę, Bóg daje nam propozycję bardzo korzystną, ale musimy współdziałać. Szatan też nam daje propozycję. Obiecuje nam i to, i to, i to. Szatan mówi, nic nie musisz robić. Nic nie musisz robić. Samo wszystko się spełni. Żebyśmy w domu przestali sprzątać. Nie sprzątajmy. Nawet powiemy tak. Będę starał się nie brudzić. Będę chodził w tych skarpetach cały rok, żeby nie wydawać na proszek do prania, nie wydawać na wodę, na prąd. Będę starał się nie brudzić dywanu, który mam w domu. Będę starał się nie brudzić firanek, zasłon, okien. Żeby było wszystko czyste. Czy będzie czyste? Nie. Samo się pobrudzi wszystko. Bóg mówi tak. Ja daję ci swoją ofertę, ale oczekuję, że będziesz uświęcał się. To jest praca. To jest praca, którą trzeba wykonać. Ona przynosi konkretny owoc, ale to jest ciężka praca i ona musi być robiona regularnie. Szatan mówi tak. Ja daję propozycję, ale nie musisz się uświęcać. Przynajmniej jak już chcesz się uświęcać, to przynajmniej nie na tyle, ile Bóg chce. Szatan mówi tak. Uświęcaj się, ale tak w niewielkim stopniu. Już nikt ci nie zarzuci, że się nie uświęcasz. No uświęcasz się, prawda? No uświęcasz się. Ale po co tak gonić w tym uświęceniu? Po co tak gonić? Gdzie się tak śpieszysz? Co ponagle, to wiadomo, nie? Powolutku, spokojnie, dokładnie. Dokładnie. Dalej mówi tak. Bóg mówi, dbaj o ducha. Szatan mówi, dbaj o zmysły. Co pojmujesz rozumem, to jest rzeczywistość. Co tego nie jesteś w stanie pojąć, czego nauka nie pojęła, to tego nie ma. Albo jest bardzo mało ważne. Tak mówią humaniści, wiecie, tak mówili filozofowie greccy. Myślę, więc jestem, a jeśli nie myślę, czyli albo mi nie ma, albo jestem tuman. A Bóg mówi, jeśli wierzysz, to jesteś. Bóg nie mówi o myśleniu. Dalej szatan mówi tak. Obiecuję ci korzyści materialne na ziemi. Bóg tylko też obiecuje nam korzyści. Błogosławi nam tu w ciele, ale najwięcej korzyści, 90%, Bóg da nam w niebie. Teraz będziemy inwestować. Teraz będziemy służyć Bogu, będziemy się poświęcać, będziemy się starać. Kosztem, wiadomo, wielu innych rzeczy. A Bóg nam to wynagrodzi. Kiedyś tam wynagrodzi. Na pewno wynagrodzi. Bóg obiecuje. Nawet zimnej wody w kubku, które dasz swojemu przeciwnikowi, Bóg to wszystko będzie pamiętał. Każdy twój uczynek nie będzie ci zapomniany. Bóg będzie pamiętał. Dwunasty wiersz. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które odpadłoby od Boga żywego. Paweł nie zakłada, że każdy z nas jest zły i niewierzący. Paweł mówi tu o sercu. Bo w sercu podejmujemy decyzję. Albo idę w tą stronę, albo idę w drugą stronę. I Bóg złożył nam ofertę. Każdy ofertę otrzymał jakiś czas temu. Inni rok temu, inni miesiąc temu, inni 20-30 lat temu. U każdego nastał dzień, kiedy dostaliśmy tę ofertę. Kończy nam się umowa z operatorem telefonów komórkowych. Idziemy, składa nam ofertę korzystną. Same korzyści, nielimitowane rozmowy. Do Plusa, do Playa, do T-Mobile, tak będziemy wymieniać. Na telefony stacjonarne, za granicę, SMS-ów możesz, wiecie, pisać ile tam chcesz. Oferta smartfonowa, możesz mieć pakiet internetowy, wszystko jest. Ale co musisz robić? No nic, musisz tylko dzwonić. A nie, musisz płacić regularnie rachunki. Mój kuzyn pracuje w jednym z banków i udziela kredytów. Wiecie, jak ludzie biorą kredyty, jacy są szczęśliwi. Szczęśliwi są. Dostali to, co chcieli. Przedłożono im ofertę. Ale mówi tak, ten mój kuzyn ma kolegę, który pracuje w dziale windykacji. Tam jeszcze nikt nie uśmiecha. Bo trzeba to spłacić. Bóg przed nami roztacza otwarte karty i mówi tak, daj ci życie, daj ci błogosławieństwo, ale tyle ci to będzie kosztowało. Tyle, tyle, tyle i tyle. Kiedyś Bóg powiedział do apostoła Pawła, kiedy w liście do Dziejów Apostolskich Paweł nawraca się. Zaraz parę dni po jego nawróceniu był taki człowiek Ananiasz, który modlił się o Pawła. 3 dni po nawróceniu o napełnienie Duchem Świętym. I Bóg powiedział do tego Ananiasza takie słowa. Ja pokażę Pawłowi, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Ja mu pokażę. Czyli Bóg otwarte karty gra. Będziemy tak powiedzieć. Jest szczery, nic nie ukrywa. Wiesz, czego się spodziewać. Bóg mówi, masz być tylko mi wierny, a na pewno nic nie stracisz, a jeszcze zyskasz. A szatan no obiecuje. A ile to będzie kosztowało? Nic ci nie powie. I na to się ludzie nabierają. I niewierzący, i chrześcijanie. Po co masz tak ludzi za tym Bogiem? Po co masz tam tyle Biblii czytać? Że tam wie, że cię od Boga nie odciągnie. Tak wiecie, za ubranie. Że tam wie, że cię od Biblii nie odciągnie. Aż tam wie, że czytasz Biblię 2 godziny, na przykład. Czytasz Biblię 2 godziny. Da ci tyle roboty, żeby ja czytał teraz 1:45. Za miesiąc da ci tyle jeszcze więcej roboty, żeby ja czytał 1:35. Za rok będziesz czytał tylko Biblię 1 godzinę. A modlił się będziesz o 1/4 mniej. Ale no modlisz, że nic się nie zarzucisz, się nie modlisz. Szatan też ci nie zabrania modlić się, módl się. Ale po co tak dużo? 8 godzin? Zobacz, możesz z dzieckiem porozmawiać. Możesz z żoną i żony wsiąść na kolana, posadzić. Możesz coś w domu możesz zrobić. Patrz, ile zaległości masz. Po co 8 godzin się modlić? Nie możesz 4 godziny starczyć? No niby może, wiecie, może 4 godziny starczyć modlitwy. To za jakiś czas powie ci, a po co 4 godziny? A nie można godziny? No też można godzinę. I tak powolutku, wiecie, że to nas pozbawia tego, co Bóg nam dał. Wyszli Izraelici z Egiptu na pustynię. Dostali od Boga obietnicę przez Mojżesza. Mojżesz powiedział, idziemy do ziemi obiecanej, w ziemi opływającej w mleko i miód. Nikt was tam nie będzie bił, nikt was tam nie będzie ścigał, nikt was tam nie będzie głodził, nikt nie będzie was prześladował i poniżał. Nie będziecie żyć poniżej swojej godności. Będziecie błogosławieni. Wyszli. Szli przez jakiś czas. Wody zabrakło. To gdzie jest to błogosławieństwo? Ludzie mówią, ale zauważmy, że zanim ludzie powiedzieli, kto się do ucha wyszeptał. Popatrz. Małe dzieci, masz bydło twoje. Gdzie ta woda jest? Pomyśl sobie, co ci Mojżesz naobiecywał i gdzie to jest? Bóg nam da obietnicę, ale jest taki czas, kiedy musimy przeczekać troszkę. Wytrwale czekać. Jezus pościł 40 dni na pustyni. Przyszedł do niego szatan nie wtedy, kiedy zaczął pościć, na drugi dzień, kiedy jeszcze był w mocy posiłku, który jadł wcześniej, tylko kiedy poczuł głód, poczuł swoją fizyczność, która się odezwała. Ktoś powiedział, jedno z najgorszych uczuć, głód. Wtedy pojawia się szatan. Czy tylko do Jezusa przed szatan? Do nas też przychodzi. I mówi, zobacz, Bóg ci naobiecywał. A ja ci obiecuję, że nic nie musisz robić. Nic nie musisz robić. Nie musisz Bogu służyć, nie musisz się uświęcać. Nie musisz po ciężkim, sześciodniowym tygodniu pracy, po kilkanaście godzin, w niedzielę możesz sobie pospać. Troszkę dłużej. Wiecie, w innych kościołach jest lepiej, bo mają nabożeństwa kilka razy w ciągu dnia. Pośpisz sobie, pójdziesz na 16. Byłeś? Byłeś. Na 16. Wiecie, u nas też nie jest źle. Co dwa tygodnie możesz sobie pospać i pchać do międzylesia na 15. Nie jest źle. Możemy pospać, prawda? Powiem tak, znam osobiście ludzi, którzy tak robili. 20 lat temu chodzili do zboru ludzie, którzy tak robili. Zaczęli się spóźniać na nabożeństwa. Potem wpadali po uwielbieniu. Potem już nie wpadali. Potem rzadko wpadali na nabożeństwa i przestali do zboru chodzić. No przecież zmęczony. 6 dni harowałem jak wół, kilkanaście godzin dziennie. Chciałem troszkę pospać. Czy to jest grzech? Pospać? Nie, to nie jest grzech. Grzechem się staje wtedy, kiedy staje się substytutem Bożej służby. Czymś zastępczym. Ja się zdrzemnę, wtedy jak się odpocznę, będę lepiej Bogu służył. Będę wypoczęty, rześki, będę lepiej Bogu służył. Paweł mówi tak, przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, którego ustanowił, jaki Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Tu porównane są dwie osoby, Mojżesz i Jezus. Niby osoby nieporównywalne, ale w pewnym aspekcie są porównywane. Jeśli chodzi o wierność, Jezus był wierny i Mojżesz był wierny. Im obydwu nie można było nic zarzucić, jeśli chodzi o wierność. Ale duchowa to była przepaść. Bo Mojżesz był dzieckiem Bożym, był synem Boga, prawda? I Jezus był synem Boga. Tylko to synostwo Jezusa było takie, że Jezus był na równi z Bogiem, a Mojżesz był na takiej pozycji, jak i my jesteśmy. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Oto kolosalna jest różnica. Ten, który buduje, a dom, który stoi. Porównany do budowniczego, dom praktycznie ma nikłe znaczenie. Ale no jest, należy do tego budowniczego. Czy my należymy do Jezusa? Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego. Zważmy wyraz sługa. Był wierny jako sługa. Nie jako panujący, nie jako przewodzący, chociaż on przewodził, prowadził, ale usługiwał innym. W całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Słowo Boże mówi często o wytrwałości, że chrześcijanin powinien wytrwać. A często to jest robione w takiej formie, nawet w zborach, jest taka służba jak duszpasterz. Dba o życie duchowe ludzi, aby wytrwali. No wytrwaj, jeszcze trochę wytrwaj. Ja cię wspomogę. Kiedy Izrael walczył, Mojżesz trzymał ręce wniesione u góry. Wtedy Izrael wygrał. Kiedy Mojżesz opuszczał ręce, bo mu drętwiały, bo to było obciążenie trzymać tyle godzin ręce, przyszło dwóch braci, Jozue i Hur, i podnieśli mu ręce, trzymali. Mojżesz położył ręce na ich głowach. I cały dzień te ręce trzymał i Izraelici wygrali. Mojżeszu, wytrwaj, wytrwaj, wytrwaj. Podbiegają dwóch braci, trzyma. Pomaga ci, albo siostra, albo bracia. Ale zauważcie jedną rzecz. Bo w imieniu Jana, kiedy jest list do Filadelfii, tam jest siedem listów, siedmiu zborów. Co ciekawe, te zbory już nie istnieją. Jeden z listów był do zborów Filadelfii. Nie mylcie, to Filadelfia jest Stanów Zjednoczonych. Wtedy tej Filadelfii nie było. Nie było Stanów Zjednoczonych i nie było jeszcze Ameryki Odkrytej. To było miasto i zbór na pograniczu dzisiejszej Grecji i Turcji. I tam są takie słowa napisane. Przeczytam wam pięć wierszy dokładnie. Tak, pięć wierszy. Sześć. I potem powiem wam, na co zwrócić uwagę. To jest strona 1335, objawienie Jana, rozdział 3 od 7 wiersza. A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, ten, który zamyka, nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą są otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawi, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawił, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przed to i ja zachowam Cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej do tego miejsca. Ja czytałem języka oryginalnego. U nas napisane jest w 10 wierszu w godzinie próby. Czyli będziemy w godzinie próby, ale będziemy zachowani. Oryginał mówi od godziny próby, czyli na tej godzinie próby nie będziemy. Ale zauważcie na dwa fragmenciki. Ósmy wiersz, tak mówię, tak, ósmy wiersz B, czyli druga połowa ósmego wiersza. Bo choć niewielką masz moc, kto z nas ma wielką moc? Ducha Świętego, niech podniesie rękę. No jeszcze poczekam parę sekund, no nie wstydźmy się. Nikt nie podnosi, bo niewielką mamy moc. Mamy moc? Coraz większą, bo staramy się o tą coraz większą moc i Bóg nam tej mocy użycza. Ale jeszcze to jest moc niewielka. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Prześladowania, problemy, trwamy przy Bogu cały czas. I 10 wiersz. A. Pierwsza część 10 wiersza. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Wiedzieliście, że wytrwanie przy Bogu to jest Boży nakaz? No wierzyć to musimy. Wytrwać to też jest nakaz. Musimy wytrwać. Z dwóch powodów. Aby Bogu przypodobać, aby spełnić Jego wolę, i dla naszego bezpieczeństwa, żeby nas szatan nie rozniósł. Dla naszego bezpieczeństwa. Też w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, wiersz 36 mówi, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Wytrwałości nam potrzeba. i wytrwamy. Wiecie dlaczego? Bo dziećmi Bożymi jesteśmy. Mamy autorytet. Czyli jak ja odziedziczyłem moje nazwisko po moim ojcu, mój ojciec miał na imię Stefan i miał nazwisko Sosidko. Jak się urodziłem, automatycznie miałem jego nazwisko. Byłem jego synem, byłem pod jego kuratelą, pod jego skrzydłami. Gdyby coś, to mogę powiedzieć, jak mi coś złego zrobisz, przepraszam, pod blokiem się jak bawił, to powiem swemu ojcu. I nieraz tak było. Wiecie, a mój ojciec powiedział, a nie wiem, kim ty jesteś, człowieku. Nie znam cię. Nie zawsze było. Synku, o co chodzi? Bo jestem jego synem. Zawsze mogłem liczyć na jego pomoc, na jego wsparcie, na jego ochronę. Gdy trzeba, pomagał mi, gdy nie dawałem sobie rady. Podobnie jest tu. To jest nakaz, aby Bogu wierzyć, aby przed Bogiem wytrwać, aby dostąpić tego, co Bóg nam obiecał. Każdy z nas wie, co mamy obiecane. I musimy dotrwać do tego momentu, kiedy dostaniemy. Habakuk mówi, muszę stanąć na mym posterunku, muszę wytrwać i czekać, co powie mi mój Pan. Stanąć na posterunku. Co znaczy stanąć na posterunku? Czyli nie ma spania. Dowódca śpi. Ile ja w wojsku, wiecie, stałem, mnie zawsze wstawiali jako podoficera dyżurnego. Wszyscy śpią, oprócz Roberta. Do pierwszej nocy było jeszcze okej. Okay. Chodziłem po korytarzu, czytałem ogłoszenia, peposz na pamięć, czytałem jakieś obrazki, oglądałem, wiecie, ale to ściana nie miała kilometr. Ona miała 20 metrów. Ileż można czytać? Do pierwszej nocy jeszcze się udało. Druga jakoś przedreptałem. A gdzie do świtu? A wiecie, to była zima. To świt późno. Nie w lecie, czwarta i widno. Siódma. Zdarzyło mi się raz, że siedziałem na krześle przy biurku i go mi opadła. A zaraz się obudziłem. Przepraszam, ktoś mnie obudził. Oficer dyżurny. Pan pułkownik. Baczność! Wiecie, nogi mi drżały. Z przepustką już się pożegnałeś, kolego. Takie słowa brzmiały. Pocieszył mnie, bracie, do dna. Pocieszył mnie. Na posterunku się nie śpi. Bo cię ograbią. Mój stryj kiedyś pociągiem jechał. Sam w przedziale był. Handlował antykami. Miał taki fajny zegarek na ręku. Kiedy zasnął, kiedy się obudził, już tego zegarka nie było. I dalej był sam w przedziale. No cud, wiecie przecież, cud. Dalej był sam w przedziale. Na posterunku mamy czuwać. Słowo Boże nieraz mówimy, jesteśmy żołnierzami Jezusa Chrystusa. Bóg zaplanował na nas odpocznienie. Nie to, że musimy stać i stać. Musimy stać i stać i stać i Bóg o nas zapomni. Musimy stać. Tak kiedyś był film z Charlie Chaplinem o pierwszej wojnie światowej. Kazali mu maszerować i pilnować tego magazynu z żywnością. I on chodził, wiecie, chodził. Wojna się skończyła, a on chodził. Ale wiecie, głodny był, ten magazyn przychodził, tam sobie jadł. 6 lat maszerował, bo nikt orkazu nie odwołał. Wojna się skończyła, a on chodzi. U Boga tak nie jest, że Bóg o tobie zapomni, a ty masz trwać i trwać i trwać, wiecie, już 100 lat trwasz, a prosiłeś Boga tylko, żeby pomógł ci rachunek zapłacić, który już termin minął 20 lat temu. A Bóg zapomniał i ty chodzisz i prosisz i prosisz. Bóg oczekuje wytrwałości i wiary, ale Bóg zaplanował dla tych, którzy chodzą przed Nim, zaplanował odpocznienie. Bóg wie, że uświęcanie to nie jest prosta rzecz. To nie jest łatwa rzecz. I Bóg powiedział tak. Gdy obietnica, 4 rozdział, wejścia do odpocznienia jest jego ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś pozostał w tyle. Albowiem 3 wiersz, albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Nikt więcej. wchodzą ci, którzy uwierzyli. Zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia. Dlaczego? Z powodu niewiary. Jeśli wierzysz, odpocznienie jest dla ciebie. Za twój trud, za twoją pracę, za twoje trwanie na posterunku, za twoje wyrzeczenia, za twoje poświęcenie. Czeka cię wspaniałe odpocznienie. Rozważcie, co mówię, bracia i siostry. Ciężko jest trwać. Bo czasami Boże obietnice, żeby je otrzymać, trzeba czekać latami. To nikt na nikogo się nie uwziął, nikt nikomu nie chce nieprzyjemności sprawić. Bóg chce nas wiary nauczyć. I no, stop z tego miejsca słyszymy o wierze i będziemy słyszeć. Paweł mówił nieraz, ja będę wam powtarzał. Dlaczego? Aż do znudzenia. Bo dla was jest to zabezpieczeniem. Bo tylko przez wiarę Bogu się można podobać. U nas tak jest napisane w naszym tłumaczeniu. W oryginale jest napisane, jeśli wierzysz, Bogu się bardzo podobasz. Bardzo się Bogu podobasz, jeśli wierzysz. Ale wiara to jest rzecz trudna, ale osiągalna. Bóg nigdy nie stawiał rzeczy przed nami, których nie możemy zrobić. Mojżesz mówi, ja nie poprowadzę narodu, nie dam rady, nie potrafię, ja się nie znam. Kto wiedział lepiej, czy Mojżesz się zna? Bóg czy Mojżesz? Bóg wiedział. Mojżesz idealnie z tego się wywiązał. I nie mówili, ja też nie potrafię, ja tego nie zrobię. My nie znamy swoich możliwości. Bóg nas stworzył. Każdy dom jest, mówi, fragment jest kogoś budowany, ale wszystko zbudował Bóg. Nas ukształtował Bóg. To Bóg wie, co w nas jest. I co zrobimy, a czego nie potrafimy zrobić. Jeśli Bóg coś od nas chce, od razu to powinien się alarm włączyć w naszej głowie, że na pewno to zrobimy. Bo gdyby było inaczej, Bóg poszedł do kogoś innego. Wytrwałości nam potrzeba, aby gdy wypełnimy wolę Bożą, dostąpili tego, co Bóg nam obiecał. A dostąpimy. Chyba, że ktoś nie wierzy. Kto nie wierzy, rękę w górę. Wiadomo, nikt się nie przyzna. Kto głupi przyzna się, nie? Tym bardziej, że nagrywają. Nie martw się, na Facebooku nie będzie. Nie będę nazwiska, kto nie wierzy. Sami przed sobą, przed własnym sumieniem stwierdźmy, czy wierzymy Bogu tak, jak Mu się to podoba, czy nie. Ale zauważmy, wiara powinna być niewzruszona. Dlaczego jest mowa napisane w Słowie Bożym, że Jezus to jest skała, a nie guma? Bo skałą nie ruszysz. Jak delikatnie ją tylko ruszy, ona pęknie. I żadnego z niej pożytku. Wiara musi być niewzruszona. Jest taki program Mam Talent. Czy był kiedyś taki program Mam Talent? I kiedyś w internecie wnoszą na scenie w Anglii, było w skrzynie. Taka malutka może była. Tak, mikrofalówka takiej wielkości. Myślę, ciekawe, co to jest, no przykryta. Odkrywają, a to człowiek, guma. Tak wszedł, zamknęli go, otworzyli, on sam wyszedł. Facet 1,80 m wzrostu. Tylko, że wagi 20 parę kilo. Potrafił się złożyć, jak przecinak. Nie o taką wiarę chodzi, że wszędzie się dopasujemy. Wszędzie wejdziemy, wszędzie się zmieścimy. Mamy stać jak skała. Jezus jest tą skałą. Mamy być zakorzenieni wiarą jako fundament w Jezusa Chrystusa. Wtedy dopiero wytrwamy. Bez żadnego problemu wtedy wytrwamy, jeśli będziemy na Nim wkorzenieni, na nikim innym. Izraelici chcieli do Egiptu uciekać. A co prorok Jemasz powiedział? Egipt jest jak taka trzcina. Jak ktoś się na nim opiera, to się wbija w rękę. Postawmy sobie kijek narciarski do góry nogami i oprzyjmy się o niego. Przybij nam dłoń od razu, bo ma ostrze. Nikt się nie opiera na czymś, na czym się powinno, nie powinno opierać. Prawdziwym oparciem jest Jezus Chrystus. Oprzysz się na Nim, to trafisz na stabilny grunt i będziesz bezpieczny. To jest wiara i wytrwanie. Tego się nie da rozdzielić. Wiarę wyznajesz, a wytrwanie to jest, pokazuje z życiem, że wierzysz. Wiarę można tylko wyznać. Jak chcesz pokazać wiarę? Wytrwaniem pokazujesz wiarę. Że masz wiarę. Że narodziłeś się na nowo. A jak nie masz wytrwania, pokazujesz tego życiem, to po co mówimy, że mamy wiarę? Jak to jest gadka bez sensu. Jestem Polakiem. Urodziłem się w Kapsztadzie, a mówię po rosyjsku. Ale jestem Polakiem. Pokaż, że jesteś Polakiem. Pokaż dowód osobisty, pokaż metrykę. Pokaż, że masz korzenie jakieś polskie, babka, ciotka, gdzieś tam daleko. Są ludzie, którzy nie przyznają się do swoich korzeni. Hitler był Żydem w czwartym pokoleniu. Ale cicho. O tym się nie mówi. To była tajemnica. My jesteśmy chrześcijanami. Będziemy o tym mówić i świadczyć, jak Mojżesz świadczył. Mojżesz był wierny w całym domu jego jako sługa, aby świadczyć o tym, co ma być powiedziane. Wierzymy Bogu, wierzymy. No to wytrwajmy, pokazując swoją wiarę. A Bóg da nam zasłużone odpocznienie. Nie wiem, co ono oznacza, jak ono wygląda, bo nie byłem Boże odpocznienie, jeszcze nie byłem. Ale jak Bóg mówi odpocznienie, albo jak Bóg mówi, że w raju, w niebie nie będzie płaczu, nie będzie znoju, nie będzie chorób, to ja mu wierzę na słowo. Bo on nigdy mnie nie zawiódł. Nigdy mnie nie zawiódł. Mogę go nie rozumieć. Mogę ja się minąć z jego drogami. Ale on zawsze jest osobą prawdomówną. I co ciekawe, ma zawsze tylko dobre myśli o nas. Tylko i wyłącznie ma dobre myśli o nas. Nawet jak musi wziąć rózgę i nas do pionu doprowadzić. Po co? Abyśmy szli Jego drogą. Dla tylko naszego bezpieczeństwa. Amen.